Rząd Zjednoczonej Prawicy doświadczony jest już w sporach z Komisją Europejską, a naszym gościem jest pan poseł Zbigniew Kuźmiuk, poseł do Parlamentu Europejskiego, Prawo i Sprawiedliwość. Witam serdecznie, panie pośle, szczęść Boże.
Witam ojca, witam słuchaczy Radia Maria, szczęść Boże.
I tak się zastanawiam, panie pośle, co jest łatwiej złamać? Traktat, rozporządzenie czy polityczne konkluzje w kontekście doświadczenia Zjednoczonej Prawicy w relacjach z Komisją Europejską?
No pewnie konkluzje, bo te lipcowe prezydencja niemiecka złamała. Ale proszę ojca, no trzeba uczciwie powiedzieć, że rzeczywiście w tych negocjacjach nie było innego wyjścia. To znaczy rzeczywiście można było pójść na twardo, zablokować budżet i ten fundusz odbudowy ze wszystkimi tego negatywnymi konsekwencjami. Nie wiem tylko, czy byśmy byli w stanie wytrzymać późniejszą presję. To porozumienie jest próbą wyjścia z sytuacji, próbą zawierzenia po raz kolejny porozumieniu politycznemu 27 krajów. Mamy jeszcze, że tak się wyrażę, funkcję kontrolną w ręku, bo przypomnę, że fundusz odbudowy, wprawdzie po tych deklaracjach ta machina związana z budżetem, z funduszem odbudowy ruszy, no ale trzeba sobie zdawać sprawę, że sprawa funduszu odbudowy z całym tym oprzyrządowaniem, czyli zasobami własnymi, systemem gwarancji przyjdzie do 27 parlamentów narodowych. To pewnie będzie za parę miesięcy. Ciągle jeszcze w parlamencie będziemy mieli prawo weta, jeżeli parlament to odrzuci, tam są i te podatki europejskie.
Tylko wtedy też będą naciski. Ja sobie zdaję sprawę też, panie pośle, że sytuacja nie jest prosta, tak jak mogą niektórzy twierdzić, prawda, i deliberować na ten temat, bo była też opozycja z wewnątrz Polski, która nie wspierała polskiego weta.
To nas bardzo poważnie osłabiało w tym procesie negocjacyjnym.
I dlatego to jest to pytanie, bo przywozimy te 770 miliardów złotych. To są potężne pieniądze, to są ważne pieniądze, potrzebne pieniądze. Tylko czy nie przywozimy sobie też pętli na szyję, na przyszłość razem z tymi pieniędzmi?
Myślę, proszę ojca, że nie, ponieważ rzeczywiście intencje komisji w tej sprawie, czy to zobowiązanie, bo niektórzy mówią, że to deklaracja interpretacyjna. No nie, tutaj w tych konkluzjach szczytu, przypominam, że konkluzje szczytu przyjmowane są jednomyślnie. Gdyby któryś z premierów nie chciał ich przyjęcia i się sprzeciwił, to cały szczyt, całe te negocjacje musiały być uznane za niebyłe. Więc one są przyjmowane jednomyślnie przez szefów rządów wszystkich państw. Mam ojciec rację, że jeżeli chodzi o ich znaczenie prawne, to w oczywisty sposób są na trzecim miejscu po traktatach, rozporządzeniach. Dopiero wtedy można o nich mówić, więc mówiąc wprost, gdybyśmy poszli w tej sprawie...
Jest to dżentelmeńska umowa, prawda, w jakimś sensie.
Do Trybunału Sprawiedliwości to my tych konkluzji użyć jako argumentu prawnego nie możemy. Natomiast to jest zobowiązanie komisji, która jest przecież ciałem wykonawczym spośród instytucji unijnych. To ona zarządza bieżącymi sprawami Unii Europejskiej, ale kierunki tego zarządzania wyznaczają jednak szefowie rządów, bo ciągle jeszcze jesteśmy, Unia Europejska jest organizacją, w której jednak funkcję kierowniczą ma Rada Europejska, niezależnie od tego, jakby niektórzy chcieli. I tak zwane decyzje strategiczne są ciągle podejmowane jednomyślnie.
Ale pan też widzi, panie pośle, że rząd Niderlandów zamierza też skarżyć praworządność w Polsce, więc ciągle o tej praworządności mowa będzie. Kto zagwarantuje, że za chwilę nie zostanie zinterpretowana definicja korupcji w taki sposób, że wpięty Polsce pójdzie?
Proszę ojca, tam w tych zobowiązaniach komisji jest po pierwsze to, że ma się kierować właśnie tymi konkluzjami szczytu. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało w ciągu najbliższych paru miesięcy. Tam jest zapisane, że musi być, jeżeli mówimy o praworządności, rozumiane jako ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej, bo na tym nam zależało.
No i jasne, i pieniądze trzeba wydawać przejrzyście, to jest zrozumiałe.
No więc właśnie, i proszę ojca, i teraz kolejny krok. No zawsze inicjatorem takiego postępowania, wszystko jedno, czy według artykułu 7, co jest zawarte w traktatach, czy według tego rozporządzenia, jeżeli ono wejdzie w życie, to jest inicjatorem, jest komisja. I tutaj jedynym organem, który będzie jakby przedstawiał dowody na to, że w danym kraju mieliśmy do czynienia z działaniami, które doprowadziły czy godziły w interesy finansowe Unii, to jest Dyrekcja do Spraw Budżetu. Więc to ona będzie musiała udowodnić, że ta inicjatywa komisji, którą zaczyna przeciwko jakiemuś krajowi, no bezpośrednio ugodziła finanse Unii i doprowadziła do strat finansowych.
Tylko panie pośle,
bez takiego dowodu, bez przeprowadzenia takiego dowodu, procedura nie będzie mogła być uruchomiona procedura przez komisję.
To są bardzo, to są bardzo skomplikowane jakby te mechanizmy, których podejrzewam słuchacz tak nie nadąży za tymi, zresztą trudno nadążyć za całą tą biurokratyczną maszyną Unii Europejskiej, ale państwo też mówili jako Prawo i Sprawiedliwość, że łączenie warunkowości, praworządności z finansami, z funduszami jest pozatraktatowe. Okazało się, że...
Nie, proszę ojca, tak nie mówię, to jest nieporozumienie. To znaczy w ustaleniach szczytu z lipca był zapis mówiący o tym, że my się godzimy i to wtedy pod tymi ustaleniami się podpisaliśmy, godzimy się na to rozporządzenie dotyczące praworządności, ale rozumiane jako ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej. Czyli jeżeli w wydawaniu pieniędzy europejskich dochodzi do korupcji, defraudacji, wydawania niezgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, to wtedy może być ta procedura uruchamiana.
Właśnie, panie pośle, chyba jeszcze przed lipcem, jakiś czas temu, była mowa o tym, że nie może być takiej warunkowości. Później w lipcu okazało się, że może, ale trzeba to rozumieć w taki i w taki sposób. Później doszło do tego straszenia wetem i konkluzje. No mam wrażenie, że to się trochę jakby coraz bardziej rozwadnia, no i dlatego się boję.
Proszę ojca, tutaj trzeba jeszcze słuchaczom Radia Maryja podać jeden ważny fakt. No, nie tylko Rada i Rada Europejska, w której reprezentowani są szefowie rządów, ostatecznie przyjmuje plany finansowe, czyli budżet unijny i ten plan odbudowy. Władzą finansową w przypadku budżetu wieloletniego jest także Parlament Europejski. Jestem członkiem tego parlamentu od ładnych paru lat. Przyglądam się mu, jak on się zmienia, to znaczy mówiąc, jak bardzo mocno skręca w lewą stronę. Proszę sobie wyobrazić, proszę ojca, że tak naprawdę nawet to co do tej pory było uważane za chadecję, ta Europejska Partia Ludowa, prawie w całości głosowała za ostatnią rezolucją dotyczącą aborcji, a tam jest zapisana wprost aborcja na żądanie. Więc ten skręcający w lewo parlament jest władzą budżetową. I to, co się stało pomiędzy prezydencją niemiecką a parlamentem, no to był gest w stronę tego lewicowego parlamentu, żeby uzyskać jego zgodę na budżet. Teraz to, co się stało na tej Radzie, jest, skoro uzyskaliśmy zgodę parlamentu z takim kształtem rozporządzenia, żeby decyzją Rady Europejskiej i konkluzjami jednak wrócić do tego stanu rzeczy, czyli praworządności rozumianej jako ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej. I powiedzieliśmy jeszcze jednej ważnej rzeczy. W konkluzjach jest również zapis, że praworządność z kolei rozumiana jako ochrona tak zwanych wartości europejskich zapisanych w artykule 2, do tego jest w traktacie przewidziany artykuł 7. No i ma ojciec rację, jeżeli, no bo mamy dżentelmeńską umowę, że komisja będzie te reguły stosować. Jeżeli będzie te reguły stosować, to wszystko jest enumeratywnie w tych konkluzjach wymienione.
Ale mamy też
natomiast
poważne
jeżeli
obawy.
Jeżeli będzie to podszyte złą wolą, no to w oczywisty sposób rozpoczną się procedury, które mogą być procedurami nękania naszego kraju. No wtedy mamy, jeszcze raz to powtórzę, ten mechanizm zgody bądź niezgody polskiego parlamentu na fundusz odbudowy i całe to oprzyrządowanie z nim związane. Przekonamy się o tym w ciągu najbliższych paru miesięcy. No mamy różne, to znaczy w oczywisty sposób, jeżeli chodzi o stronę polską, mówimy, że osiągnęliśmy sukces, bo w tym stanie rzeczy inaczej tego nazwać nie można. Takie są również głosy mediów niemieckich, które no generalnie no jednak naszego rządu nie kochają. No ale są oczywiście stanowiska także w Polsce, posłów także, no, nie ukrywajmy, na przykład Solidarnej Polski, które nie są z tego porozumienia zadowolone. Są także stanowiska ludzi z Parlamentu Europejskiego, które wprost mówią, że no, ta umowa nie będzie dotrzymywana. Więc zobaczymy, proszę ojca, jak będzie. Ale Unia Europejska rzeczywiście po tym bardzo wyraźnym skręcie w lewo no, stoi przed takimi wyzwaniami. Jeżeli rzeczywiście instytucje unijne pójdą w stronę realizacji tych lewackich ideologii, to z całą odpowiedzialnością za słowo chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, że Unia Europejska się rozpadnie. Rozpadnie się od środka.
Bardzo dziękuję, panie pośle, za ten komentarz.
Bardzo serdecznie pozdrawiam ojca i słuchaczy. Szczęść Boże, bądźmy dobrej myśli. No, walczymy w takich warunkach, jakie nam wyznaczono, jak ojciec słusznie zauważył. Nasza pozycja byłaby mocniejsza, gdyby nie te pięcioletnie donosy ze strony polskiej opozycji. Przecież ta opozycja do końca zacierała ręce, że będziemy pod pręgierzem. Teraz nie bardzo wie, co ma mówić, ale to ona dostarczała argumentów, abyśmy byli coraz mocniej przyciskani do muru. Ten makiawelizm jest wręcz nieprawdopodobny. Z jednej strony donoszenie, z drugiej strony ataki na nas, że stawiamy weto i oczekujemy jakichś zmian w zachowaniach instytucji unijnych. To także no, było bardzo poważnym osłabieniem naszych możliwości negocjacyjnych.
Dziękuję ślicznie, pan poseł Zbigniew Kuźmiuk.
Szczęść Boże.
Dziękuję za rozmowę.